Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. 2 lutego, święto ofiarowania pańskiego, ale od 1997 roku, 2 lutego Kościół Powszechny obchodzi ustanowiony przez świętego Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, dzień w sposób szczególny poświęcony modlitwie za osoby, które swoje życie oddały na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego, instytutach świeckich. Pamiętajmy o tych osobach w swojej modlitwie, polecajmy ich Panu Bogu, bo przecież oni polecają również nas w codziennej modlitwie liturgii mszy świętej, liturgii godzin, w innych formach pobożności i właśnie o życiu konsekrowanym, o tym, jak to jest być zakonnikiem w XXI wieku, porozmawiam z ojcem Janem Strumiłowskim, cystersem, doktorem habilitowanym teologii dogmatycznej, wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach. Witam ojca profesora. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie.
Ojcze profesorze, na początek pytanie, które dosyć często pojawia się przy okazji 2 lutego, przy okazji Dnia Życia Konsekrowanego. Pytanie bardzo osobiste, ale pozwolę sobie je zadać. Ojcze, jak to się stało, że zdecydował się ojciec zostać zakonnikiem, kapłanem? No i dlaczego akurat cystersem?
Pytanie o powołanie, ono jest ciekawe, bo jak pytamy, nawet jak my rozmawiamy, bracia między sobą, opowiadając sobie, jak to było z naszymi powołaniami, no to zawsze pokazuje, jak różne są drogi Pana Boga i jaka to jest tajemnica, prawda? Nie ma takiego przepisu na powołanie, prawda? Że jeżeli się pewne jakieś warunki zapewni komuś, no to będziemy go prowadzili do zakonu, czy do życia zakonnego, czy kapłańskiego. No w moim przypadku, no to powołanie ono było związane chyba trochę z nawróceniem, ale to też nie do końca tak, no bo można powiedzieć, jak już patrzę na to swoje młodzieńcze życie, wkraczanie w dorosłość, no to ono było związane troszeczkę z odejściem od Pana Boga i potem z przeżyciem pewnego rodzaju nawrócenia i to nawrócenie ono było dla mnie czytelne w taki sposób, że ono ma być radykalne i całkowite. I właściwie jakby zakładało, że ja oddaję wszystko Panu Bogu, a jak oddaję, no poprzez to, że ja chcę być w zakonie, nie? Bo innej drogi nie widziałem, jak oddać Panu Bogu wszystko. I dla mnie to było takie czytelne, skoro Chrystus umarł za mnie, oddał swoje życie, no to jak ja inaczej mogę mu się odpłacić, prawda? Jak ja mogę odpowiedzieć miłością na taką miłość? Jest tylko jedna odpowiedź, prawda? Wszystko. Za wszystko daje się wszystko. I tak to było w moim przypadku. Aczkolwiek jak sięgam pamięcią jeszcze głębiej wstecz, no to były takie momenty w dzieciństwie, prawda? Kiedy ten głos w sercu jakoś się odzywał i to nawet bardzo, bardzo silnie. Pamiętam, raz było takie wydarzenie, to chyba było już po pierwszej komunii świętej, może do trzeciej klasy szkoły podstawowej chodziłem, był jakiś kapłan u nas w parafii, który mówił właśnie bardzo piękne takie kazanie, można powiedzieć powołaniowe, prawda, o tym właśnie, żeby zostawić wszystko i iść za Chrystusem. No i wtedy w moim sercu, prawda, w sercu małego dziecka, które no tam rozumie to na swój sposób, tak jak może zrozumieć, no, że obudziło się takie przynaglenie, że no to ty musisz zostawić wszystko i iść. I ono było tak silne, że aż mnie wystraszyło, że aż się tego przeraziłem jako dziecko, prawda? No ale jak to? Jak ja przecież mam tutaj trzecia klasa i co ja potem będę musiał księdzem zostać? Z jednej strony takie pragnienie, przynaglenie, a z drugiej strach. Ogromna obawa. No i potem.
Nic się nie dziwić, jeśli spojrzymy na postaci proroków ze Starego Testamentu. Dorośli już mężczyźni mieli podobne obawy, co dopiero 9-letnie dziecko, więc jest to całkowicie zrozumiałe.
To jest w ogóle ciekawe, że teologia nas uczy o tym. Później się dowiedziałem, że właśnie doświadczenie Boga, ono się charakteryzuje tym, że jest jednocześnie i euforia, i strach, no bo euforia, bo taki jest Pan Bóg, strach, no bo tacy my jesteśmy, no. Tak to działa, ale tak, było coś takiego i to mi gdzieś tam towarzyszyło. Potem oczywiście, no jak to w młodzieńczym życiu, no nie w każdym, nie chciałbym tego generalizować, ani robić to normy, ale jednak było odejście od Boga, prawda? Okres buntu, no a potem powrót. Jednak Pan Bóg się upomina, prawda? Jeżeli powiedział jedno słowo, no to Pan Bóg jest konsekwentny i tak ja to widzę, prawda? Że to
a, jeszcze,
było...
a jeszcze wracając do tego etapu dzieciństwa, bardzo osobiste pytanie, ale ostatnio w mediach dosyć sporo pojawiło się takich dyskusji, artykułów dotyczących tego tematu. Jako dziecko bawił się ojciec w odprawianie mszy świętej, bo chyba jest to doświadczeniem wielu księży, a nawet wielu świętych, że w dzieciństwie mieli taki, tak zafascynowani liturgią katolicką, właśnie mieli taki etap zabawy w liturgię, w mszę świętą. Jakkolwiek by to oczywiście nie brzmiało.
Nie miałem takiego etapu, nie, absolutnie. I również jak ten pierwszy głos Boga usłyszałem, no to się nie wiązało z tym, że ja chcę być księdzem, prawda? Ja chcę odprawiać mszę, tylko to było raczej ja chcę oddać wszystko. Prawda? Nie wiem w jaki sposób. Nie wiem w jaki sposób, ale chcę, prawda, Panu Bogu oddać wszystko. Czyli nie raczej być kimś, prawda, tylko odrać się.
A był ojciec ministrantem, lektorem?
Ministrantem byłem. W młodości byłem, potem oczywiście to się troszeczkę rozsypało, ale w młodości tak byłem. I myślę, że to też jakieś znaczenie miało. No bo prawda, liturgia, no chociaż wiadomo, dziecko nie zawsze świadomie przeżywa, nie. Dorośli ludzie dzisiaj nie znają teologii, liturgii, jej tajemnicy, prawda? Ale liturgia sama w sobie jakby oddziałuje i chyba im bardziej była ta świadomość, że właśnie jesteśmy dopuszczeni do czegoś wyjątkowego, prawda? Nie powszedniego, ale wyjątkowego, tym bardziej to budziło jakąś taką więź i jakieś pragnienia.
A dlaczego cystersi? Bo tak czasem w rozmowie z wieloma księżmi, ojcami zakonnymi, to mogę wyróżnić takich kilka typów odpowiedzi. Dlaczego akurat właśnie na przykład jakiś zakon czy zgromadzenie? Jedno to jest takie, że no tam było najbliżej, tak? Czyli ktoś geograficzny, w przyczyn geograficznych blisko miał do jakiegoś opactwa, do jakiegoś klasztoru i zdecydował się akurat na ten zakon. Inne to jest takie, że kogoś zafascynowała duchowość, to może takie najbardziej, powiedzielibyśmy, wzniosły argument i uznał tę duchowość za odpowiednią dla tego człowieka, a czasem pada taka odpowiedź, że zadecydował przypadek, czyli jak niektórzy mówią, że to jest pseudonim Ducha Świętego, prawda? Że jakiś los, zbieg okoliczności. Jak było u ojca?
No w naszym zakonie, taka jest specyfika tego zakonu, to jest zakon starożytny, prawda, zakon, który ma ogromne dziedzictwo duchowe i ono ono oddziałuje, zwłaszcza w świecie współczesnym, takim zabieganym, głośnym, jakby można powiedzieć, że życie monastyczne jest antytezą współczesnego świata. To u nas takie powołania najczęściej się zdarzają, że ktoś przychodzi, prawda, ze względu na duchowość, na właśnie umiłowanie liturgii, na monastycyzm. No w moim przypadku, no to było trochę inaczej. No ja nie chciałbym tutaj może rozwijać bardziej tej kwestii, natomiast ani to nie były względy geograficzne, ani prawda, taki przypadek typu spotkałem gdzieś tam kogoś, jakiegoś cysterca, bo nie miałem pojęcia o istnieniu takiego zakonu, aczkolwiek z pewnych względów po prostu miałem pewność, że to ma być Jędrzejów, no. Że to mają być cystersi tutaj.
Opactwo cysterskie w Jędrzejowie. I tak Pan Bóg pokierował ojca profesora drogami, że trafił ojciec do Jędrzejowa. No dobrze, to teraz przejdźmy może do tego, jak, no właśnie wspomniał ojciec, że życie monastyczne jest antytezą współczesnego świata, tak rozpędzonego, tak zabieganego, tak skupionego na niebożych przecież sprawach. Ojcze, wydaje się, że niekiedy nawet sami wierzący nie do końca rozumieją, na czym polega życie zakonne, prawda? Bo życie księdza w parafii to jakoś rozumiemy, tak? To znaczy odprawianie mszy świętych, słuchanie spowiedzi, udzielanie pozostałych sakramentów, kwestie też administracyjne, kancelaria parafialna, nauczanie religii w szkole, czy katecheza dorosłych, jeśli jest, a dobrze, jeśli jest w parafii. To wszystko jakoś jesteśmy w stanie zrozumieć. Natomiast życie zakonne jest czymś więcej. Przecież te śluby, które zakonnicy i zakonnice składają, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, a są też zakony takie, które mają dodatkowe jeszcze jakieś właściwe sobie śluby, to jest takie, no, całkowicie radykalne oddanie się na służbę Chrystusowi. Jak ojciec patrzy na życie zakonne?
No właśnie, jeżeli chodzi w ogóle, my jesteśmy dotknięci trochę pragmatyzmem za bardzo, prawda? Więc my, jeżeli pytamy, prawda, o tożsamość jakiegoś zakonu, no to pytamy o taki pragmatyczny cel. I jest taka zależność, że im młodszy zakon, tym on jest bardziej zrozumiały, bardziej jakiś taki oczywisty dla nas, prawda? No bo to, co my nazywamy charyzmatami zakonnymi, prawda? Czyli jakiś taki wyznaczony cel, któremu mają służyć zakonnicy, no to jest tak naprawdę wynalazek oświeceniowy. I w oświeceniu, po oświeceniu powstają zgromadzenia zakonne, które mają jakieś takie konkretne cele, na przykład opieka nad chorymi, prawda, kamilianie, prawda, czy...
Albo obchodziliśmy święto świętego Jana Bosko, salezjanie, wychowanie młodzieży, prawda, dedykowane
tak jest,
do specjalnej jakiegoś charyzmatu, tak.
Więc nam się wydaje oczywiste podjęcie jakiegoś zadania, natomiast to jest tak naprawdę, można byłoby powiedzieć, na etapie takiego rozwoju życia zakonnego, to takie uszczegółowienie, no to ono jest, prawda, można powiedzieć już taką kropką nad i, kiedy zakony coś takiego obierają, natomiast jest coś głębszego. Nie? To jest, można byłoby powiedzieć tak samo, jak zdefiniować życie rodzinne, życie małżeńskie, prawda? I ktoś mógłby powiedzieć, no to jest robienie kanapek mężowi do pracy, prawda? No ale wiemy, no to jest jeden z elementów, prawda? To jest pewien przejaw tego życia, ale istotą tego życia jest coś innego, prawda? Albo życie rodzicielskie, no to jest, prawda, kupienie wyprawki do szkoły, jak dziecko ma gorączkę, podanie leków, prawda, ugotowanie obiadu. No to są pewne jakieś cele pragmatyczne, które one nam dają zrozumienie, ale przecież rodzicielstwo to jest coś więcej, coś głębszego. Tak samo jest z życiem zakonnym. My mamy te zakony, które już tak bardzo jasno odkryły, odczytały, w jaki sposób mają realizować, ale to, co mają realizować, to jest głębsze. I może, żeby prawda, dojść do samego sedna, który może być trudny do zrozumienia dla współczesnego człowieka, ale spróbujmy, no zaryzykujmy, nie mamy nic do stracenia, prawda? A może ktoś odkryje coś pięknego i się zachwyci życiem zakonnym. No to my musimy spojrzeć na pierwotne chrześcijaństwo, jak ono wyglądało, prawda, i czym ono się odznaczało. No my dzisiaj żyjemy w takim świecie troszeczkę postchrześcijańskim, sekularyzowanym, gdzie często chrześcijaństwo rozumiemy jako pewnego rodzaju element życia, prawda, który ma nam służyć. Chrześcijaństwo, duchowość jest po to, żeby budować nasze życie. Natomiast pierwotni chrześcijanie inaczej. Oni odkryli po prostu absolutną miłość Boga w Jezusie Chrystusie i wiedzieli, że spełnione człowieczeństwo to jest po prostu spełniona miłość do Boga. To jest oddanie się Bogu, prawda? I pierwsze 3 wieki chrześcijaństwa charakteryzowały się tym, że żeby być chrześcijaninem, no to trzeba było zgodzić się przynajmniej na taką potencjalność, że ja będę musiał oddać życie, bo chrześcijaństwo było prześladowane, prawda? Czyli chrześcijaństwo to nie tyle było coś, co uporządkuje moje życie i da mi coś, prawda? Oczywiście daje życie wieczne, daje wolność od grzechu, daje mi miłość Boga, daje mi zupełnie inną perspektywę, ale rodzi we mnie też taką postawę, że ja chcę oddać życie. I to jest taki paradoks, że w pierwszych 3 wiekach nie istniało życie zakonne w Kościele, ale można byłoby powiedzieć, że one były jakby zaimplementowane w normalne życie chrześcijańskie. Prawda? Chrześcijanin wiedział, być chrześcijaninem to nie tylko, prawda, w niedzielę iść na mszę, to nie tylko, prawda, zachować jakieś standardy życia, ale to naprawdę znaczy kochać Boga. Pierwsze przykazanie, że bez tego to my w ogóle nie jesteśmy chrześcijanami. To naprawdę kochać Boga ponad wszystko. Realizować to pierwsze przykazanie, prawda? Nawet jeżeli zagraża mi śmierć. No i zmienia się sytuacja mniej więcej w 3 wieku, kiedy chrześcijaństwo przestaje być prześladowane, prawda? Natomiast staje się nawet uprzywilejowane. I wtedy niektórzy ojcowie właśnie, ojcowie życia monastycznego, dochodzą do takiego wniosku, że no dobrze, jeżeli istotą chrześcijaństwa jest kochać Boga ponad wszystko, prawda? Odnaleźć prawdę w Bogu i żyć dla Boga, no to no łatwo jest powiedzieć, to jest tak łatwo zadeklarować, ja kocham Boga, ja bym oddał Bogu wszystko, ale no ojcowie nasi z 3 wieku oni byli realistami, prawda? My jesteśmy, łatwo popadamy w takie deklaracje, ja na pewno zrobiłbym to, ja na pewno, prawda, w ten sposób bym się zachował, ja na pewno kocham, ja na pewno potrafię, ja na pewno bym tak nie zrobił. Natomiast nasi ojcowie, oni byli realistami, wiedzieli, że to łatwo jest zadeklarować, prawda? Tak samo jak święty Piotr powiedział Panu Jezusowi, z Tobą to choćby na śmierć pójdę, i kilka godzin nie minęło i nadeszła weryfikacja. I oni też się zaczęli zastanawiać, kiedy ja będę prawdziwym chrześcijaninem, jak to zrobić, prawda? Kiedy ta miłość we mnie będzie naprawdę tak głęboka, że ja oddaję Bogu wszystko? Jeżeli już nie ma żołnierzy rzymskich, którzy za chrześcijaństwo mnie prześladują, jeżeli teraz za chrześcijaństwo obiecuje się mi przywileje, skąd ja mam wiedzieć, że ja naprawdę kocham Boga? I oni właśnie szukali takiej formy życia, która pozwoliłaby im dojść do prawdy przeżywania Ewangelii i poszli na pustynię. Ja oddam tam swoje życie na pustyni, prawda? Będę żył po prostu dla Boga, rezygnuję ze wszystkiego, rezygnuję z radości świata i mam pewność, że ja naprawdę należę dla Boga. Widzisz, Panie Boże, jak ja Ciebie kocham, ja naprawdę oddaję wszystko. I to było takie zasadnicze, prawda? I jak później w XII wieku, XI, XII wiek, rodzi się teologia rad ewangelicznych, ślubów z nimi związanymi, no to proszę zwrócić uwagę, że co te śluby wyrażają? My ślubujemy właściwie zakonnicy generalnie, prawda, bo cystersi trochę inaczej mają, ale generalnie w życiu konsekrowanym ślubuje się czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, prawda? Czystość, ona odnosi się do naszego ciała, prawda? Ona stanowi o naszej cielesności, czyli całe moje jestestwo, prawda? Łącznie z biologią, z pragnieniami, z popędem, prawda? Z pragnieniem miłości. Wszystko, co stanowi moją cielesność, również ta sfera emocjonalna, potrzeba uczuć. Ja to oddaję w konsekracji Bogu, ślubując czystość, prawda? Posłuszeństwo to jest sfera ducha. To jest sfera naszej woli. To, co ja chcę i czego nie chcę. Ja to oddaję Bogu. Chcę tego, czego Ty chcesz, prawda? Czyli mamy już i duszę, i ciało oddane Bogu. Wydawałoby się, że więcej się nie da, prawda? I jeszcze ubóstwo, przestrzeń mojego życia. Nawet to, co mnie otacza, co zapewnia mi życie, prawda? Również to należy do Ciebie, Boże. Jestem od Ciebie zależny. No i to jest ciekawe, prawda, że właśnie jak spojrzymy na historię tego życia zakonnego, no to najpierw w tych pierwszych wiekach powstawania życia zakonnego największy akcent kładziono na czystość, na cielesność. My mamy traktaty ojców Kościoła o dziewictwie, prawda? No bo to wydawało się takie najbardziej oczywiste. Jeżeli to oddajesz, prawda, w celibacie, w bezrzędności, jeżeli to oddajesz Bogu, to można powiedzieć, tak, oddałeś naprawdę wszystko. Potem pojawia się, prawda, akcent przenosi się na posłuszeństwo. Czyli jeżeli sferę swojej woli, swojego decydowania, samostanowienia oddajesz Bogu, to Bogu oddajesz wszystko, prawda? A dopiero kiedy rodzi się życie zakonne zakonów w XII wieku, mendykanci, kiedy powstają, czyli franciszkanie, prawda, dominikanie, którzy już nie żyją na pustyni, prawda, już tam nie da się oddać tak cieleśnie, tak bardzo, tak wolitywnie, ale oni idą, bo oni chcą ewangelizować dla Chrystusa, bo tak odczytali to wezwanie, no to oni odkrywają ubóstwo, prawda, jak być całkowicie zależnym od Boga, całkowicie mu oddanym, no to będą ubogi. Prawda? Zależy od Boga. Więc widzimy, że życie zakonne, ono przez wieki, przez całe wieki aż do dzisiaj, tym rdzeniem, prawda, jakkolwiek my zrozumiemy te cele drugorzędne, które są również istotne, czyli albo ewangelizacja, albo jakiś cel utylitarny, to podstawą i tym, co ożywia życie zakonne, ma być oddanie siebie na służbę Chrystusowi. Ja będę teraz dla Ciebie, prawda? Jestem Twoimi dłońmi, Twoimi nogami, Twoimi ustami, Twoim sercem i chcę, prawda, Twoją misję realizować w tym świecie, bo widzę, że w tym świecie, prawda, tego, co najbardziej brakuje, no to Bóg, to miłość Boża. Ludzie mają wszystko, natomiast brakuje im Boga, więc dlatego idę. To jest moje zadanie. Natomiast samą istotą, samym rdzeniem, to jest po prostu chcę należeć do Ciebie. Bo choćbym miał skarby całego świata, no to one mi nic nie dadzą. Koniec końców wszystko się wyczerpie, ja chcę należeć do Ciebie. No ciekawą rzecz powiem, że w niebie tak naprawdę, kiedy my będziemy oglądali Boga twarzą w twarz, kiedy będziemy z Nim zjednoczeni, no to będziemy konsekrowani. To jest właśnie istota, prawda? To nie znaczy, że będziemy chodzili w habitach z kapturami na głowie w niebie, ale będziemy całkowicie należeć do Boga, będziemy w tym spełnieni, prawda? Czyli można powiedzieć, że życie zakonne też jest jakby takim przedsmakiem, jakby zapowiedzią radości nieba i tak też zawsze było postrzegane. No my dzisiaj patrzymy bardziej przez pryzmat wyrzeczenia. No ale to nie jest wyrzeczenie ślepe, to nie jest zabicie siebie, ale to jest oddanie swojego życia komuś, kto naprawdę uczyni je absolutnie pięknym.
Czyli można powiedzieć, że osoby konsekrowane to jest właśnie ten przedsmak nieba, to jest ta taka nadzieja i taka zapowiedź eschatologiczna, znak eschatologiczny przyszłego czasu, który już właśnie osoby konsekrowane w tym świecie doczesnym w jakiś sposób zapowiadają, mówią o tym, o tej rzeczywistości zupełnie innej, wobec współczesnego świata. Ale ojcze, może przewrotnie nieco zapytam, może już idea zakonów się wyczerpała, może to już jest koniec zakonów, bo przecież sam ojciec wspomniał, pragmatyczny świat, który już nie jest w stanie popatrzeć na służbę Bogu ze względu na Boga samego, zawsze musi gdzieś ten pierwiastek jeszcze taki właśnie pragmatyczny, a dlaczego tak działamy, musi się zawsze pojawić. Czasem to nawet nasze takie spojrzenie na liturgię właśnie dominuje, prawda? Patrzymy na zegarek, żeby ta liturgia nie była za długa, żeby towarzyszyło to przy tym jakieś dobre kazanie, jakaś dobra homilia, żeby było jasne. Oczywiście dobra homilia zawsze jest czymś cennym, natomiast nie zawsze patrzymy na tą służbę Bogu ze względu na Boga samego. Więc może skoro ten świat taki jest, to formuła zakonów już się wyczerpała, a zmniejszająca się liczba powołań do życia konsekrowanego o tym również świadczy. Jak ojciec na taką przewrotną myśl zareaguje?
No mi się wydaje, że jest dokładnie odwrotnie, że ta formuła się nie wyczerpała, ale ona staje się szczególnie istotna dla współczesnego świata i co ciekawe, właśnie w najnowszych dokumentach o życiu konsekrowanym Kościół zwraca uwagę jak nigdy dotąd na profetyczny, prorocki wymiar życia zakonnego. Czyli ma nam przypominać o rzeczywistości, o której zapomnieliśmy. Prawda? Bo jeżeli świat jest pragmatyczny i rzeczywiście, no to wpływa na powołania, wpływa na brak zrozumienia dla życia zakonnego. I rzeczywiście tak jest, że do życia zakonnego nie da się do końca przekonać, prawda? Nie da się komuś dać argumentów, które by go przekonały do tego, że to życie jest właściwe. Tutaj trzeba po prostu odkryć. Tutaj chyba najlepiej pasują te słowa Pana Jezusa, które często powtarzał, kto zdoła pojąć, niech pojmuje, prawda? Czyli dopiero kiedy ktoś doświadczy pewnej łaski, no to jest zdolny, prawda, odkryć w życiu zakonnym nie tylko jakiś paradoks, ale coś naprawdę pięknego, naprawdę spełnienie i naprawdę cel. Natomiast jeżeli spojrzymy tak szerzej na współczesny świat i na to, dlaczego ten świat jest niechrześcijański, dlaczego odchodzi od Boga i dlaczego jest po prostu zepsuty, dlaczego jest coraz bardziej nieznośny, no bo trzeba to powiedzieć, że jest coraz bardziej nieznośny dla nas, że my coraz bardziej w tym świecie jesteśmy zagubieni, prawda, poszukujący, a nawet nie wiemy, czego poszukujemy, prawda, rozdarci, zniechęceni. Jak spojrzymy na największe takie trzy choroby tego świata, no to można je powiedzieć, że to jest, prawda, konsumpcjonizm, czyli pogoń za pieniądzem, za materią, prawda? Druga choroba to jest władza, prawda? Pogoń za władzą. Widzimy, jakie to wywołuje katastrofalne konsekwencje i to jest na tym i szczeblu najwyższym międzynarodowym, co prowadzi do wojen i naszym osobistym, codziennym, to ja chcę, prawda, żeby moje było na wierzchu, to ja chcę rządzić, prawda, i tak dalej. I trzecia choroba to jest nieczystość, rewolucja seksualna, prawda, która całkowicie nas degeneruje, która nas zniekształca. Jak spojrzymy na te trzy choroby, jeżeli słuszna jest ta diagnoza, że to są rzeczywiście choroby, które najbardziej toczą współczesny świat, a wydaje mi się, że to jest słuszne, to proszę zwrócić uwagę, że tutaj rady ewangeliczne, one są po prostu antidotum, które było wymyślone zanim te choroby nas opanowały, prawda? Czyli czystość przeciwko nieczystości, ubóstwo przeciwko konsumpcjonizmowi i posłuszeństwo przeciwko, prawda, totalitaryzmom.
Ojcze, niekiedy tak się mówi żartobliwie, może trochę też nawet niesprawiedliwie, że małżeństwa przeżywają takie trzy etapy związane w cudzysłowie z różnymi zakonami. Tak, na początku franciszkański, radość, ale też ubóstwo, później dominikański, czyli podejście rozumowe w relacjach między ludźmi, a później już kamedulski, czyli milczenie. Mam nadzieję, że to jest to uproszczenie życia małżeńskiego, ale chciałem ojca zapytać teraz poważnie, to znaczy, w jaki sposób ludzie świeccy, również małżonkowie, mogą czerpać z życia zakonnego. No, wiadomo, że nie będzie to tak radykalna realizacja tych cnót, ale w jaki sposób mogą inspirować się życiem zakonnym w swoim osobistym, małżeńskim, rodzinnym życiu?
Można na pewno inspirować się duchowościami zakonów. I wydaje mi się, że im bardziej starożytny zakon, tym bardziej duchowość jego jest uniwersalna. Jak spojrzymy na regułę świętego Benedykta, prawda, no to jest właściwie reguła, z której rzeczywiście ludzie świeccy, małżonkowie mogą bardzo dużo zaczerpnąć, ponieważ ona po prostu porządkuje nasze życie. To nie jest przypadek, że święty Jan Paweł II, no właśnie świętego Benedykta ogłosił patronem Europy, prawda, że właśnie wskazał na tą duchowość, która porządkuje nasz świat, ale nie według jakiejś takiej zasady, którą święty Benedykt sam opracował i odkrył, ale według zasady Bożej, prawda, w równowadze praca i modlitwa, tak żeby wszystko służyło Bogu. Więc wydaje mi się, że i powstają takie środowiska duchowości świeckiej, które bardzo dużo czerpią z życia zakonnego, zresztą nie tylko benedyktyńskiego, prawda, no bo te trzecie zakony, franciszkańskie, dominikańskie, one właśnie mają temu służyć, żeby ta duchowość wypracowana w zakonach, żeby ona rozlewała się na świat, bo zakony nie mają być tylko i wyłącznie takimi latarniami, które sobie świecą same dla siebie i prawda, rozświetlają mrołki, ale to ma się rozlewać, to ma zarażać świat, prawda? I to jest jedna rzecz. Natomiast druga, jaką myślę małżonkowie mogą zaczerpnąć od życia zakonnego, zasada jest taka, że rzeczywiście, jeżeli my chcemy dobrze przeżyć życie, po Bożemu, dobrze je uporządkować, prawda? I to nie znaczy, że ono będzie bez żadnych frustracji przebiegało, czy bez trudności, bez potknięć, ale jeżeli chcemy, prawda, żeby nawet te trudności, które przeżywamy, te krzyże, żeby one były dla nas prowadzące nas do właściwego celu życia ludzkiego, no to chyba musi priorytetem być Bóg, prawda? I dopiero małżeństwo będzie działało, nie tylko jeżeli będziemy pielęgnowali wzajemną miłość między sobą, ale jeżeli zdamy sobie sprawę, że prawda, że dwoje małżonków połączył Bóg i że On jest więzią ich spajającym, nie tylko ich uczucie, prawda? Bo proszę zwrócić uwagę, ten element, ten szczegół, prawda? Jeżeli my uznamy, że dwoje ludzi jest połączonych przez ich wzajemną miłość, to jak miłość się kończy, no to kończy się wzajemność. Kończy się relacja, prawda? Natomiast jeżeli zdamy sobie sprawę, że tym, który kieruje naszym życiem, porządkuje je, prowadzi i łączy nas i spaja jest Bóg, no to się nie kończy, prawda? I teraz pytanie, w jaki sposób? Nie? W jaki sposób planować życie rodzinne, tak żeby rzeczywiście Bóg był na pierwszym miejscu? Wiemy, że to będzie przyjmowało właśnie takie jakby zewnętrzne formy, prawda, że no, niedzielna msza święta musi być i musi być przeżyta głęboko, że bez modlitwy, no to ja, prawda, nawet nie mam co szukać w ciągu tego dnia. Ale to są takie zasady, które wydają się no, takie ładne, grzeczne, pobożne, ale one rzeczywiście działają. Bo jeżeli one działały na taką ogromną skalę, prawda, że patrzyliśmy, prawda, bo takie było świadectwo pierwszych zakonów benedyktyńskich, że patrzyliśmy, prawda, właściwie na miasta, bo pierwsze klasztory to były takie małe miasta, małe przedsiębiorstwa, gdzie właściwie wszystko było zapewnione, wszystko jakby funkcjonowało. I poganie aż się dziwili, jakim cudem, prawda, ten klasztor tak doskonale sobie radzi, tak doskonale pracuje. W jaki sposób dzieje się tak, że tam wszystko się rozwija? No i odpowiedź była jedna, bo tutaj wszystkim rządzi Bóg, bo jest na pierwszym miejscu, prawda? Jeżeli On jest na pierwszym miejscu, to świat się nam porządkuje.
I tutaj postawmy kropkę. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Pamiętajmy, drodzy radiosłuchacze, w swoich modlitwach, szczególnie w te dni, o osobach konsekrowanych, o zakonnikach, zakonnicach, a w sposób szczególny pamiętajmy o cystersach z opactwa w Jędrzejowie, bo miałem okazję rozmawiać z ojcem profesorem Janem Strumiłowskim, cystersem z Jędrzejowa, a za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!